Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałyga, a z nami jest profesor Aneta Zelek, ekonomistka, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu i dzień dobry słuchaczom.
Sezon na obietnice przedwyborcze, jak słychać w mediach, już się rozkręcił. Po zapowiedziach waloryzacji 500+, niektórzy zaczynają zastanawiać się, gdzie jeszcze zaczną nam spadać te pieniądze z nieba. Jak pani sądzi, to nie koniec obietnic?
Oczywiście, że to nie koniec obietnic. Ten festiwal potrwa do jesieni. Dowiemy się, że rząd, jakikolwiek on będzie, da nam wszystko, czego tylko pragniemy i to już wiemy. 800+ zamiast 500. To był taki szach ze strony Zjednoczonej Prawicy. No ale tego samego dnia opozycja już robi szachmat i mówi: dobrze, zgadzamy się na 800 i to już teraz. Darmowe autostrady, darmowe leki, wyższe kwoty wolne od podatku, to wszystko są instrumenty, które będą miały bezpośrednie oddziaływanie na stan finansów publicznych w Polsce, a ten już dzisiaj jest nie najlepszy, a chyba powinnam powiedzieć, już jest w stanie krytycznym, w stanie alarmującym. Ja chciałabym słuchaczom naszym uświadomić, że aktualnie, teraz jak rozmawiamy, dług publiczny Polski sięga już 1 600 000 000 000 zł, a tylko w trakcie trwania naszej rozmowy podskoczy o jakieś 3, może nawet 5 000 000 zł. Tak szybko to idzie.
Niesamowite.
I dlaczego ta liczba przeraża, bo przecież 1 600 000 000, o którym ja mówię, jest tak abstrakcyjną kwotą, że być może słuchacze powiedzą, no nie wiemy, czy to dużo, czy mało. To ja chcę państwu uświadomić, że w dniu, kiedy 8 lat temu niespełna PiS przejmował władzę, nasze długi publiczne to było 800, no może 900 miliardów złotych. Co to znaczy? Tylko w ciągu 8 lat, no w zasadzie już teraz dobijamy do podwojenia wartości długu publicznego. I to nie koniec naszych problemów. W ostatnich 8 latach pojawiło się zjawisko nowe, wcześniej nieznane, a mianowicie generowanie części długu publicznego poza kontrolą parlamentarną.
Czyli chce pani powiedzieć, że te wydatki są nietransparentne, bo to, co widzimy w tych ogólnych zestawieniach, to nie to, gdzie naprawdę jesteśmy zadłużeni, tak?
Otóż to, ta oficjalna statystyka swoje, a mamy taką metodę kreatywnej księgowości, a więc gdzieś tam poza budżet, poza finanse publiczne zostały wyprowadzone pieniądze w kwocie już dzisiaj sięgającej około 360, może 370 miliardów złotych. Jeśli dodamy to do oficjalnego długu, to już będzie blisko 2 biliony złotych. Co to za fundusze, szybciutko wyjaśnię. Otóż aktualna władza naprawdę obdarowuje nas różnego rodzaju funduszami, fundusz inwestycji lokalnych, fundusz na program inwestycji strategicznych, fundusz Polski Fundusz Rozwoju, który tak aktywnie rozdawał pieniądze w czasie COVID-u. I takich funduszy, które nie są uwidocznione bezpośrednio w budżecie, jest dzisiaj z kilkadziesiąt i one gdzieś na boku generują dodatkowe długi. I żeby jeszcze bardziej państwa przerazić, to powiem tak, aktualnie gdybyśmy Polacy chcieli jednego dnia spłacić wszystkie nasze zobowiązania, zarówno tu wewnątrz w kraju, jak i te zagraniczne, musielibyśmy wydatkować po około 42,5 tysiąca złotych na jednego mieszkańca. Uwaga, na każdego, od noworodka po najstarszą osobę w Polsce. A jeśli doliczę jeszcze te pieniądze, które wymykają się poza naszą kontrolę, no to już będzie z powodzeniem blisko 55 tysięcy złotych na mieszkańca.
Pani
tak
profesor.
Złego stanu finansów publicznych ja za mojego żywota nie pamiętam, a już jestem bardzo dojrzała.
Pani profesor, a premier wychodzi na mównicę i mówi, No, w tym roku PKB, dług spada, wyniesie 47, no może 48% PKB. No i jest grubo niższy niż to, co mają nasi sąsiedzi, bo tam w krajach unijnych to średnia wynosi 75%. No to tak, chyba nie jest
ja
tak
troszeczkę, źle. Ja troszeczkę skoryguję dane, które przedstawia premier Morawiecki, bo oto mamy od wczoraj świeżutką już taką prognozę Eurostatu. No i okazuje się, że faktycznie w relacji do PKB udało nam się troszeczkę obniżyć to zadłużenie i dzisiaj wahamy się gdzieś na granicy między 49 a 50%. To jest niezły wynik, ale dlaczego tak się stało, szanowni państwo? To nie są zasługi rządzących, to po prostu efekt inflacji. Inflacja spowodowała, że nasze PKB nominalnie wzrosło, no przynajmniej o stopę inflacji o te kilkanaście procent, więc jeżeli dług odnosimy do rosnącego na skutek inflacji PKB, to uzyskujemy taki wskaźnik. Ale oto Eurostat wczoraj nas zawiadomił, że pojawiają się tutaj czarne chmury, bo na koniec tego roku szacują, że nasz dług publiczny w stosunku do PKB wzrośnie do ponad 53%. No to takie tempo wzrostu zadłużenia, a przypuszczam, że Eurostat jeszcze nie uwzględnił no, tych wszystkich kiełbas wyborczych, które trzeba będzie zafundować jednak z pieniędzy publicznych.
Pani profesor, i tutaj nasuwa się porównanie. Ekonomiści do tej pory bali się używać tego porównania, ale zaczynają Polskę porównywać do Grecji z lat 80., później 90. Czy jest się rzeczywiście czego bać? I czy ta sytuacja do Grecji, która wpadła w poważne tarapaty, przypomina to, co się w tej chwili dzieje w Polsce?
Ta analogia jest jak najbardziej uprawniona, bo właśnie tak Grecja zaczynała grzeszyć, a skończyła jak? Skończyła bardzo głębokim kryzysem finansowym i tam dług wymknął się spod kontroli i stanowił już sto kilkadziesiąt procent produktu krajowego brutto. Jeszcze przytomnie zauważę, Grecja w zasadzie przez ostatnie kilkanaście lat próbuje zredukować to zadłużenie, no ale niestety to wymaga wielu wyrzeczeń i to nie idzie tak gładko. I takie były właśnie źródła i początki tego grzechu. To był grzech pierworodny. Grecy nie pilnowali finansów publicznych. Kiedy my dzisiaj nie pilnujemy finansów publicznych, to oczywiście katastrofa nie grozi nam za rok. Katastrofa grozi nam w średnim i długim okresie. I dlatego my ekonomiści się tak pienimy i powiadamy, nie, to jest niemoralne, to jest nieetyczne, bo my naszym następnym pokoleniom zostawimy w schedzie katastrofalny stan finansów publicznych.
A to oznacza, że wtedy będzie trzeba rezygnować z tego wszystkiego, co dzisiaj skonsumujemy, rozumiem, tak?
Absolutnie tak. I nie wiem, czy ja dożyję tych czasów, ale ja naprawdę rozumiem to tak, że przyjdzie taki moment, kiedy okaże się, że Polska już nie ma takich zdolności kredytobiorcy, nie będzie mogła się zadłużać tak jak teraz, no i będziemy musieli rezygnować z części świadczeń socjalnych, które rzeczywiście w ostatnich 8 latach no, radykalnie wzrosły wartości tak zwanego transferu socjalnego, ale również wydatkowania pieniędzy na rzekome inwestycje, tak powiem, no wyeksploatuję to przykład już często eksploatowany, ta megalomańska inwestycja w centralny port komunikacyjny, przecież to są dziesiątki miliardów złotych, czy może mniejsza kwota, ale również pytanie, dlaczego zrobiliśmy to na kredyt, przekopaliśmy sobie Mierzeję Wiślaną i ona nie jest specjalnie głęboka, ale nasz dług publiczny się dzięki temu pogłębi.
No ale jesteśmy niezależni od Rosji. Pewnie odezwą się te chwile po tym, co pani powiedziała, takie głosy. Ja chciałbym jeszcze na koniec zapytać, dlatego że propozycja podwyższenia, czy jak to woli, waloryzacji 500+, zapowiadana jest na styczeń przyszłego roku, to już po wyborach. Natomiast moje pytanie jest takie, czy jeżeli mamy teraz taką wysoką inflację, za chwilę, jak mówi prezes Glapiński, ona być może zacznie nam spadać, i akurat ta waloryzacja przypadnie na moment, kiedy ta inflacja zacznie spadać, to czy ona znowu nie podniesie nam tej inflacji, no bo na rynku pojawią się dodatkowe pieniądze?
Absolutnie tak. No takie działania mają charakter proinflacyjny. To trzeba rozumieć. Ekonomia w tej kwestii jest bardzo prosta. Żeby wygasić inflację, trzeba zredukować konsumpcję, czyli trzeba zredukować realne dochody i możliwości nabywcze społeczeństwa. To jest proces bardzo bolesny, my go nie chcemy, ale on jest konieczny. Inaczej inflacja będzie się ciągnąć za nami w bardzo długim okresie, będzie się tak nam tlić, no i będzie odbierać nam te realne zdolności płatnicze. Czyli to, co nazwano waloryzacją, ale ja muszę zauważyć jako ekonomista, to nie jest waloryzacja, to jest realna podwyżka tego świadczenia, bowiem ono ma wzrosnąć z 500 do 800 zł, co daje 60% wzrost tej kwoty. A my, szanowni państwo, nawet gdyby liczyć skumulowaną inflację, taką przez kilka lat, no ona by sięgnęła 30 paru %. Więc to ma być realna podwyżka i ja nie mam żadnych złudzeń, że to jest zagranie czysto polityczne. To miał być szachmat zaproponowany przez aktualnie rządzących, no żeby przysporzyć sobie głosujących. I z przykrością tylko stwierdzam, że rzeczywiście duża część Polaków reaguje wyjątkowo pozytywnie na takie propozycje.
A z czego to wynika? Z niewiedzy i podstawowych zagadnień ekonomicznych?
Absolutnie tak. I były takie sondaże, bardzo świeżutkie, w których wynika z nich, że przepraszam, że będę dzielić społeczeństwo, ale muszę to powiedzieć, bo takie były grupy badanych. Elektorat PiSu, 20% elektoratu PiSu nie wie, skąd pochodzą pieniądze na świadczenia typu 500+, czy 13, 14 emeryturę. Z kolei w elektoracie Koalicji Obywatelskiej okazało się, że takich nieświadomych jest tylko 1%. No i może to jest wyjaśnienie zagadki.
No to ja pani powiem więcej. Ja znam takie osoby, które uważają, że jak inflacja zacznie spadać, to zaczną spadać ceny w sklepach.
A tak, i jeszcze dość popularne przekonanie o tym, że malejąca inflacja to malejące ceny. Absolutnie nie. Musimy to mocno podkreślić. Malejąca inflacja to nadal wzrost cen, tylko trochę wolniejszy.
Ekonomistka profesor Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu była dziś moim i waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.